21.30. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone na antenie Radio Maryja. Reparacje w Kościele i w demokracji. Naszymi gośćmi ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Oraz ksiądz Adam Kłonowski, doktorant, duszpasterz parafii świętego Jakuba Apostoła w Warszawie, Tarchominie. Kłaniamy się, księże Adamie.
Szczęść Boże, również witam i pozdrawiam.
Jesteśmy już po pierwszej części naszego spotkania, naszej debaty o reparacjach. Przed nami druga część. Prosimy naszych gości o wprowadzenie nas w temat, a następnie naszych radiosłuchaczy zapraszam do współtworzenia tematu.
Dziękuję bardzo. Najpierw jeszcze raz to słowo łączności z księdzem doktorem Zenonem Hanasem, obecnie generałem Pallotynów. Zwykle przez te ostatnie 10 lat byliśmy tutaj razem. Zgodził się wejść w rolę rozmówcy ksiądz Adam Kłonowski, diecezja włocławska, więc mój współbrat diecezjalny.
Tak, ja tutaj muszę się wtrącić, że ksiądz profesor Przybyłowski jest moim promotorem, dlatego tutaj dla mnie to jest wielki zaszczyt i radość i też, że na tym miejscu.
Recenzent na bieżąco.
Tak, to prawda. Więc czuję lekką presję, ale również się cieszę, że mogę być tutaj.
No właśnie, jeszcze raz dzięki za tę zgodę. Ksiądz Adam dopiero tak wchodzi, bo kontynuujemy tematy militarne. W ostatnich audycjach poruszaliśmy bieżące sprawy, wydarzenia związane również z wojną za naszą wschodnią granicą. Dlatego tematyka dotyczyła wojny w Kościele i demokracji, ale też wojska, zbrojeń, zbrodni wojennych. I dzisiaj chcielibyśmy dotknąć sprawy reparacji. Temat też świeży. Jesteśmy po przygotowaniu raportu na temat reparacji, odszkodowań. Została złożona nota do rządu niemieckiego w sprawie starań naszych i przedstawienia raportu dotyczącego odszkodowań. Temat wydaje się być więc bardzo aktualny i dotykamy go również w kontekście tych najbliższych dni, które będziemy przeżywać, bo spotkamy się na cmentarzach 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych i na drugi dzień, w dzień zaduszny, dzień poświęcony wspomnieniu wszystkich zmarłych. W pewien sposób ten temat dotyczy też naszego świętych obcowania z naszymi bliskimi, którzy odeszli do wieczności, dlatego że łączymy się z nimi nie tylko naszą modlitwą. Ta pamięć w modlitwach to jest nasz obowiązek, ale też jesteśmy wzywani do tego, aby jałmużną, zdobywaniem też ze skarbca Kościoła odpustów, które ofiarujemy za zmarłych, pomagać im przejść ten czas oczyszczenia. I to też jest jakaś forma włączenia się w to zadośćuczynienie, którego nie zdołali w swoim życiu w taki sposób przeprowadzić za swoje grzechy ci, których nadal kochamy, bo są naszymi bliskimi. Chcielibyśmy im w ten sposób pomagać, zadośćczynić za to, co w ich życiu było złego, za co czeka ich kara doczesna, czyli to oczyszczenie czyśćcowe, ale jednocześnie jest to związane z wielką nadzieją, że to, co my jesteśmy w stanie im ofiarować, to jest też realna pomoc, bo właśnie jałmużna składana z intencją ofiarowania tego daru naszym bliskim zmarłym jest też zadośćczynieniem. Sam temat reparacji, on dotyka takiej ważnej zasady z prawa rzymskiego, na którym opiera się całe prawo Europy, a więc i nasze polskie i również rządu niemieckiego. Mianowicie przy szacowaniu wysokości odszkodowania bierze się pod uwagę nie tylko wyrządzoną szkodę, ale także utracony zysk. Tutaj w czasie naszej rozmowy telewizyjno-radiowej było takie zapytanie, jak szacować te straty, które ponieśliśmy i ten utracony zysk. I tak porównałem wysokość tych strat osobowych Polski, bo w różnych opracowaniach, ale te dane są zbliżone, zginęło około 6 milionów 300 tysięcy Polaków, obywateli polskich, w tym około 3 milionów obywateli narodowości żydowskiej. Natomiast występujemy w reparacjach, odszkodowaniach o kwotę 6 bilionów 200 miliardów z jakimiś tam jeszcze milionami. A więc to byłoby tak jakby zwielokrotniona ilość tych obywateli pomnożona przez najpierw 1000 i jeszcze raz 1000 i mamy od 6 milionów 300 tysięcy do 6 bilionów 200 milionów. No zbliżone cyfrowo oczywiście. Ale tu nie chodzi o to, żebyśmy w ten sposób patrzyli na reparacje, ale to łatwiej po prostu zapamiętać, o jaką sumę rząd polski występuje w tej chwili od rządu niemieckiego, w jakiej wysokości staramy się o to odszkodowanie. Takie jest powiedzenie Cycerona, że to pieniądz jest nerwem wojny i mówiliśmy o tym też w tej audycji telewizyjno-radiowej, że tak naprawdę państwo niemieckie, które wywołało dwie wojny światowe, zarówno po pierwszej bardzo szybko się podniosło, jak i po drugiej wojnie, wzmacniając swój potencjał militarny, no, doprowadziło do wybuchu niesamowitej hekatomby, jeśli chodzi o ilość, bo Polska to jest tylko Polska, straciła tyle milionów. W skali świata to są już dziesiątki milionów istnień ludzkich. Więc no Niemcy być może wywołując wojnę, czy zgadzając się też jako naród, bo w pewnym sensie no to nie tylko kanclerz, to nie tylko rząd, ale stoi za tym też naród. No wydawałoby się, że powinni się liczyć z konsekwencjami, tym bardziej, że konwencja haska i wszystkie umowy międzynarodowe już po pierwszej wojnie światowej, coraz tak powiedziałbym bardziej uszczegółowione, chronią państwa, które są ofiarami agresorów i dają im prawo występowania o reparacje. Więc myślę, że każde państwo, które decyduje się na wywołanie konfliktu zbrojnego, wojny, no powinno sobie z tego zdawać sprawę i myślę, że Ukraińcy w tej chwili opierają się też już na samym prawie i jego wykładni, spodziewając się, że będą mogli występować o reparacje od najeźdźcy, czyli w tej chwili od Rosji, żeby swój kraj podnieść z zniszczeń wojennych. Reparacje One mają przede wszystkim znaczenie prawne i to słowo reparacje, skoro zostało zastąpione w tej nocie do rządu niemieckiego na słowo odszkodowania, to tylko poszerza kontekst tych roszczeń, z jakimi Polska występuje. Chodzi o to, że w reparacjach możemy się starać w oparciu o międzynarodowo prawne umocowania, o wynagrodzenie, zadośćuczynienie głównie tych strat, które zostały poniesione w wypadku agresji i okupacji. No to w wypadku Polski to jest prawie sześć, no w ogóle zakończenia wojny. To jest 6 lat okupacji, to jest bardzo długi czas, kiedy okupant grabił ziemie polskie, ale też no, zatrzymał kraj w rozwoju, bardzo szybkim zresztą i nadzwyczaj dobrze po latach 150 niewoli, bardzo dobrze się rozwijający. Drugi rodzaj reparacji to jest roszczenia międzynarodowo-prawne państwa dotyczące strat osób fizycznych lub prawnych, a więc wszystkich instytucji, które działały w państwie, wszystkich zakładów pracy, organizacji, również dotyczących dziedzictwa kulturowego, historycznego, czyli no wszystko to, co stanowiło bogactwo narodu. I wreszcie trzeci typ reparacji to roszczenia osób fizycznych, ale w oparciu o prawo krajowe, czyli każdy ma prawo, ten, który uważa się za poszkodowanego, dochodzić roszczeń z racji obowiązującego ustawodawstwa we własnym kraju. Rozmawialiśmy o tym, że jest w tej dyskusji wokół reparacji takie przekonanie wielu, no zresztą popierane też zwłaszcza przez opozycję w naszym kraju, że Polska się reparacji zrzekła. Zrzekła się zwłaszcza w takiej uchwale Rady Ministrów PRL-u z 23 sierpnia 1953 roku. W tym dokumencie znajduje się stwierdzenie, że Niemcy już zadość uczyniły w znacznym stopniu swym zobowiązaniom z tytułu odszkodowań. Oczywiście znamy kontekst tamtych czasów, znamy historię, wiemy, że to nie była wolna decyzja państwa, tym bardziej narodu, bo nikt nie występował wtedy w naszym imieniu, no, oczekując sprawiedliwości, bo podkreśliliśmy to też w tej audycji telewizyjno-radiowej, że każda wojna ma swoje okrutne oblicze i no wiemy, że tam już 248 chyba dzień w tej chwili trwa wojna na Ukrainie. My nieustannie jesteśmy epatowani tymi widokami cierpiących dzieci, kobiet, osób starszych, chorych. Widzimy zniszczenia, ale no to już trochę inaczej jest odbierane niż w pierwszych dniach. Pojawiają się już nowe tematy, pojawiają się newsy, informacje bieżące, no teraz o dużej liczbie osób, które w Korei zginęły z powodu obchodów Halloween, to też to od razu przychodzi nam na myśl, jak łatwo dzisiaj o tragedię, o to okrucieństwo. I ponad 100 osób już się uznaje za zmarłych. To widać, że to okrucieństwo w jakiś sposób do nas dociera w tych komunikatach, informacjach medialnych. Ale podkreślaliśmy, że wojna to jest przede wszystkim przejaw niesprawiedliwości. I jeśli chcemy uniknąć w przyszłości właśnie takich kroków państw agresorów, które chcą wywołać wojny, że jednak sprawiedliwość będzie ich dotyczyć i te sprawy się nie przedawnią. Dlatego, że najczęściej konflikty zbrojne, a zwłaszcza wojny w wymiarze już nie tylko międzypaństwowym, ale regionalnym czy nie daj Boże globalnym, to już jest to sprawa bardzo poważnych naruszeń tej sprawiedliwości w każdym wymiarze, życia, bo sprawiedliwość powinna być takim hamulcem przed wywoływaniem konfliktów, za które trzeba będzie później zapłacić również w formie materialnej. Powiedzieliśmy sobie również, że właściwie takim początkiem procesu takiego dialogu i porozumienia między agresorem a krajem, który jest ofiarą, to jest przebaczenie. I my mamy tu na drodze naszych relacji polsko-niemieckich piękny gest polskiego episkopatu w słowach wybaczamy i prosimy o wybaczenie ze świadomością, że historia wymaga od nas takiej postawy dialogicznej, czyli takiego wyjścia sobie naprzeciw. I jest też takie słowo niemieckich i polskich biskupów w 80. rocznicę wybuchu wojny z 1 września 2019 roku, w której biskupi piszą już razem, polscy i niemieccy, że taki apel kierują do wszystkich, aby czerpali ze zbiorowej pamięci przeszłości obciążonej przemocą i niesprawiedliwością, ale również z pamięci o dodających odwagi świadectwach człowieczeństwa, siłę i inspirację do dalszych wspólnych działań na rzecz pokoju i jedności. I wydaje się, że właśnie takie gesty są potrzebne. Takie gesty pojednania, ale z drugiej strony tutaj zapewnienia polskiego rządu są takie, że Polska będzie starać się o to, żeby świat się dowiedział, jak ta wojna wygląda z naszej strony, jak Polacy o niej mówią, jak o niej sami myślą, bo dzisiejszy czas pokoju i ten okres od wybuchu wojny do jej zakończenia, to jest taka rana historyczna, ale późniejszy czas wcale tych ran nie zagoił, bo mamy to poczucie krzywdy i takiego, powiedzmy, moralnej odpowiedzialności Niemców, które uważają się za kraj demokratyczny, rozwinięty, oparty o prawodawstwo europejskie, że też z racji moralnych poczują się zobowiązani do tego, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność jako państwo za to, co wydarzyło się 80 lat temu, kiedy 83 lata temu, kiedy wybuchła wojna. Ale te zapewnienia rządu polskiego, że na różnych forach międzynarodowych będą starać się dochodzić swoich praw, pokazuje, że właśnie powinniśmy jako państwo, jako naród wspierać tu wszystkie wysiłki naszego rządu, który chce dotrzeć z tą informacją do właśnie różnych organizacji, począwszy od Organizacji Narodów Zjednoczonych, przez różnego rodzaju właśnie takie instytucje międzynarodowe, aby uświadomić, że Polska jest tu jednym z największych poszkodowanych tamtego czasu i ze sprawiedliwości należy nam się to właśnie zadośćuczynienie.
Reparacje w Kościele i w demokracji, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz Adam Kłonowski.
To, o czym mówił ksiądz profesor, też bardzo mocno jest podkreślane w raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. I to słowo właśnie związane z niesprawiedliwością, ono jest kluczowe. Tak naprawdę ten moment, kiedy Polska doświadczyła tej niesprawiedliwości ostatecznie, tak jak również w tym raporcie możemy przeczytać, jest to kwestia, która nigdy nie została odpowiednio rozliczona i dlatego to też nasze dzisiejsze spotkanie i ten nasz dzisiejszy temat i właśnie kwestia podjęcia tego tematu na arenie międzynarodowej może być drogą do uzdrowienia tej sytuacji, w której jednak trzeba dużo cierpliwości, dużo czasu i naprawdę też wielu wspólnych działań. Też warto zwrócić uwagę na to, że patrząc właśnie na inne kraje, na to, że wiele państw uzyskało odszkodowanie od Niemiec, Polska nie w tej formie, na którą powinniśmy liczyć tak naprawdę. Niemcy napadli na Polskę i uczynili wielkie szkody i te szkody mają swoje odzwierciedlenie także dzisiaj i to zarówno od tej strony materialnej, ale to jest też to, o czym mówiliśmy na antenie telewizji Trwam, to są te również szkody dotyczące dorobku intelektualnego chociażby, czy całego dziedzictwa kulturowego. Do dzisiaj nie znalazły się wszystkie dzieła sztuki, które wówczas straciliśmy. Ciągle podejmowane są starania o to, aby je odzyskać. Natomiast tutaj również droga jest długa i o tym trzeba mówić, o tym, że jest to rzecz, która dotyka nas wszystkich, dotyka Polaków i tą kwestią warto się zająć. Tak naprawdę nigdy nie zrzekliśmy się tego prawa do reparacji. Oczekujemy na nie. I tak naprawdę zwrócenie uwagi na to, ile w tym czasie Polska mogłaby zrobić, kiedy byliśmy pozbawieni właśnie tej siły związanej z intelektem, czy chociażby siły fizycznej, gdzie Polacy mogli pracować dla Polski, to wszystko było nam zabrane. No, także trzeba zwrócić uwagę na to, że przez śmierć tylu milionów osób kolejne pokolenia również nie mogły przyczynić się do rozwoju naszego kraju, przez co tak naprawdę doświadczyliśmy nie tylko stanięcia w miejscu, ale tak naprawdę uwstecznienia się. I tutaj również jest to taka przestrzeń, mówiąc o reparacjach, która powinna być podjęta, bo to jest rzecz, która dobrze by była w naszej świadomości, że możemy narzekać na różne sytuacje w naszym kraju, ale trzeba zobaczyć, że i tak ten potencjał w nas jest ogromny, skoro mimo takich przeciwników, takiej sytuacji byliśmy w stanie iść do przodu i dzisiaj radzimy sobie całkiem nieźle, a to cierpienie i to, co nas w pewnym momencie naszej historii zatrzymało, domaga się nazwania po imieniu, wytłumaczenia, przepracowania i w możliwy sposób naprawienia.
Reparacje w Kościele i w demokracji. Zapraszam Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przypomnę, że dzisiaj w studiu ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz Adam Kłonowski. Telefony do studia numery 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Thank you. reparacje w Kościele i w demokracji. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Teresa z Warszawy, pseudonim Tereska, bo tu cztery Teresy dzwonią, także żeby się jakoś odróżnić. Dziękuję za bardzo ważny temat, no i aktualny od kilkudziesięciu lat. Bardzo dobrze się o nim mówi, należy, to już nie jest uwaga do Radia Maryja, ale jak najwięcej nagłaśniać i dzięki Radiu Maryja może ileś osób uzna wagę i prawdę tego wystąpienia i prawa polskiego. Ja bym chciała powiedzieć to, co z innych źródeł, a także i Radia Maryja już było przez prawników poruszane. Ten pseudoakt zrzeczenia się, to jest pseudoakt, ponieważ nie został wydany przez odpowiednie, jeżeli chodzi o prawo, instytucje, nie było to zgody Sejmu, nie było odpowiednich władz polskich i te osoby, które podpisały, też nie były władne, tak przynajmniej słyszałam w różnych miejscach. I dokument nie był tej rangi państwowej, międzynarodowej, więc przynajmniej ja znam taką wersję, że to jest jakiś tam papier, ale nie ma on tej wagi, żeby można było nim przykryć i powiedzieć, że my nie mamy prawa. Teraz z różnych, ponieważ bardzo się interesuję historią i z różnych wykładów, trudno w tej chwili powiedzieć mi, którego i gdzie, bo najłatwiej jest człowiekowi, który przeczytał już jedną książkę, to wtedy może zacytować. A jak się tego czytało i na wielu wykładach, to trudno jest tak precyzyjnie powiedzieć. Ale na jednym z wykładów usłyszałam argument chociażby z rocznika statystycznego. Te straty nie są podnoszone, ale warto, żeby naród polski sobie z tego zdawał sprawę. Troszeczkę było to dzisiaj nadmienione. Otóż w rocznikach statystycznych II Rzeczypospolitej, a żadnej Polski międzywojennej, bo nie było takiej Polski międzywojennej, to jest termin niemiecki, który Niemców, którzy nie uznali odrodzenia państwa polskiego, że to jest tylko taki twór tymczasowy od do. To była II Rzeczypospolita i roczniki statystyczne mówiły, tu się zarzeknę, prawdopodobnie na lata 80., tak pamiętam, ale zarzeknę się, że tak pamiętam, może to była trochę do przodu, troszeczkę do tyłu. W latach 80. szacowano, że ludność polska będzie liczyła 80 milionów. 80 milionów, tyle ile dzisiaj liczą Niemcy. Ale w latach 80. Teraz mamy 40 lat później. To ile dzisiaj? Około 100, załóżmy, milionów? No może by nas było, nie wiem, czy byłoby nas za dużo na tym terytorium. To może byłoby więcej Polaków poza Polską. A zresztą wtedy jeszcze mieliśmy całe Kresy. Chyba co najmniej 1/3, że tak powiem, terytorium więcej, prawda? Znaczy Polaków, obywateli polskich, bo oni byli różnego pochodzenia. To proszę w tym momencie zobaczyć, jaką potęgę byśmy stanowili ludnościową chociażby, obszarowo. Teraz ci wszyscy ludzie, którzy zginęli, no nie dali swoich dzieci, wnuków, ci nie mogli się rozwijać, poza tym ginęli wielokrotnie tak zwany kwiat narodu, czyli ludzie najbardziej wykształceni, czy najodważniejsi, tak jak teraz były te emigracje, to też wyjeżdżali, nie obrażając nikogo ani siebie, kto został tu w Polsce. Ludzie, którzy zostali zmuszeni, ale często gęsto najenergiczniejsi, prawda, czy też odważniejsi, czy znający języki, więc straciliśmy w czasie wojny i później w wyniku tej dalszej niewoli sowieckiej też traciliśmy ludzi, bo ktoś, kto mówi o powstaniu warszawskim i o stratach Warszawy, to nie uświadamia sobie chyba tego, że 50 co najmniej tysięcy, niektórzy mówią już, że 60 tysięcy tych, którzy nie zginęli przez Niemców, nie zginęli w powstaniu warszawskim, nie zginęli w akcji Burza, zostali wymordowani w więzieniach, a jeżeli nie w więzieniach, to ludność, która pomagała w wioskach żołnierzom niezłomnym, zwanym też wyklętymi, i to były te dalsze i prawie że równe straty tym, które były poniesione w powstaniu. Więc to są jeszcze te dodatkowe, oprócz książek spalonych, oprócz spalonych, zrabowanych muzeów, dzieł sztuki, rzeźb i popalonych ludzkich kamienic, mieszkań. Tu, gdzie mieszkam na Mokotowie, to słyszałam takie rzeczy, że Niemcy, którzy niszczyli, wysadzali Warszawę i to dwukrotnie dwukrotnie czy trzykrotnie większe straty były wysadzenia i zniszczenia Warszawy po upadku powstania niż w czasie powstania, że potrafili gromadzić przetwory, które gospodynie nasze Polki robiły, czy miały w piwnicach, czy miały w domu, potrafili to gromadzić na pościeli, bo już tego nie mogli wynieść i rozstrzeliwali. Nie żałowali kul, żeby rozstrzelać przetwory, bo jak wrócą Polacy, to niech nie mają co jeść. No także to są o wiele większe straty niż są wykazane przez odpowiednią komisję, której czapka z głowy, że dokonała chociażby takich obliczeń. Nie wiem, czy to nawet nie są o połowę większe, bo tu się w ogóle nie liczy cierpienia ludzi, nie liczy się tego, że były sieroty, które miały zupełnie zaburzony rozwój swojego że tak powiem, swoje życie, bo mogły być zupełnie kim innym. Mogły się uczyć, mogły dawać więcej Polsce. Te straty, ja bym powiedziała, że są może nawet połową tego, co powinniśmy odzyskać od Niemców. I tu bardzo słuszne słowa, że ci, którzy zaczynają, napadają na kogoś, robią krzywdę, a uważają, że są najkulturalniejszym narodem na świecie, bo tak Niemcy o sobie myśleli i myślą dalej. Powinni mieć tą świadomość, że za zło się płaci. Jest jakieś prawo, które obowiązuje na świecie. I może bym skończyła, bo jeszcze na pewno inne osoby chcą powiedzieć. Dziękuję ślicznie. Będę zobowiązana, żeby się wykładowcy ustosunkowali do mojej wypowiedzi. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy. Prosimy ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Pani Tereso, bardzo dziękuję, bo tak naprawdę widać, że pani chce o tym rozmawiać z nami i ten telefon traktuje też jako takie przesłanie pani do tego, żeby inni też takie rozmowy podejmowali w swoich środowiskach. Pani mówi z perspektywy Warszawy, ale naprawdę w każdym mieście Polski powinni znaleźć się właśnie tacy, którzy będą odważnie dochodzić prawdy, ile tak naprawdę doznali krzywd mieszkańcy przede wszystkim, ale też jak zostały przez działania wojenne zniszczona infrastruktura, jakie zakłady pracy. Warto to odtwarzać, warto takie badania, takie rozmowy, takie poszukiwania właśnie prowadzić w tych małych ojczyznach. I bardzo dziękuję za takie pani świadectwo z Warszawy, bo ja rozmawiałem z wielu warszawiakami. No ja tylko pracuję i mieszkam w Warszawie, pochodzę z Kalisza i znamy bardziej historię Kalisza niż Warszawy od tej strony właśnie strat, bo w pierwszej wojnie światowej właściwie Kalisz przestał istnieć. Został przez Niemców całkowicie zburzony, spalony i miasto się też podniosło. W czasie II wojny światowej już te zniszczenia były dużo mniejsze. Więc tu pani daje takie piękne świadectwo, żeby ludzie, którzy mają w sobie takiego ducha patriotyzmu, takiego ducha zatroskania się o dobro swojej małej ojczyzny, żeby zaczęli takie poszukiwania czynić na swoich terenach, zachęcać innych, wchodzić w kontakt z naukowcami, bo są miejscowi historycy. Ja dużo po Polsce podróżuję, odwiedzam dużo parafii i nie zdarzyło mi się praktycznie, żebym nie spotkał na terenie parafii kogoś ze świeckich, kto zajmuje się historią parafii z takiego czysto ludzkiego zainteresowania się, z takiej pasji, powiedziałbym, badacza. On nie ma może nawet narzędzi, nie zna metodologii badań historycznych, ale co może gromadzi, spisuje, rozmawia z ludźmi. No to jest piękne świadectwo i za to pani serdecznie dziękuję. Warto tutaj, pani nawiązała do tego 53 roku, odwołać się do kontekstu tego, jak do tego doszło, bo mianowicie w czerwcu 53 roku w wielu miastach NRD, to dzisiaj nam się to wydaje dziwne, ale doszło do strajków i protestów i to głównie na tle ekonomicznym. No, dla nas NRD już było jakimś rajem. No, tam po różne rzeczy Polacy jeździli, a wymiana studencka i możliwość wyjechania do NRD to już to było zobaczenie innego świata. I wtedy Związek Radziecki, dążąc do ustabilizowania sytuacji i tak umocnienia polityczno-ekonomicznego swojej władzy na tej strefie okupacyjnej, zdecydowały, że 22 sierpnia nastąpi przerwanie pobierania reparacji od NRD. Od 1 stycznia 1954 roku. Taki był kontekst. Oczywiście no, my jako satelita ówczesnej władzy sowieckiej bardzo szybko, bo już dzień później Rada Ministrów właśnie przyjęła tę uchwałę, w której zrzeka się zadośćuczynienia, ale nie tylko od NRD, ale od całych Niemiec. To widać, że tutaj uczeń przerasta mistrza w tym wypadku. Oczywiście pani ma rację, że w większości tych autorytetów prawnych to nie miało charakteru umowy międzypaństwowej w oparciu o traktaty międzynarodowe, bo to musiałoby, żeby coś takiego zaistniało, to musi to być międzynarodowo-prawne uzasadnienie, a tutaj takiego po prostu nie było. To była taka jednostronna polska deklaracja władzy całkowicie no, przynależnej i znajdującej się właściwie w cudzysłowie, pod okupacją władzy sowieckiej. Więc no, przypatrzmy się, jaki był kontekst, prawda? Tu NRD, strajki, wydawało nam się, że to byłoby niemożliwe, ale nawet tak bardzo Rosjanie się bali rozwoju wydarzeń w tej strefie okupacyjnej, że podjęli taki odważny krok. No taki był kontekst. Wiemy, że do tej sprawy jeszcze nie jeden raz wracano, ale wydaje mi się, że wszelkie deklaracje, wszelkie później rozmowy, jakie się toczyły na ten temat, wszelkie te w cudzysłowie dary pomocowe, tak jak ojciec tu słusznie zauważył, że to jakiś rodzaj pomocy był dla Polaków wywiezionych na roboty, Polaków, którzy byli poddawani różnego rodzaju eksperymentom medycznym w obozach, ale to naprawdę to był taki grosz rzucony jak żebrakowi, więc ilościowo te pieniądze i czas, w którym one spływały do Polski, naprawdę w żaden sposób nie wiążą się z międzynarodowo-prawnym rozumieniem reparacji.
Reparacje w Kościele i w demokracji. Prosimy, Radio Maria, halo.
Halo?
Prosimy.
Proszę księdza.
Kto do nas telefonuje?
Nazywam się Frączek Irena.
Prosimy, pani Irena.
Proszę ojca. Mój ojciec pracował 5 lat w Niemczech. Zostawił 3 dzieci. Najmłodsze dziecko miało 11 miesięcy. Później ten chłopiec został księdzem. W tym roku umarł. Ale te dranie, te chłopaki takie starsze wrzucały go do takich po torfie i patrzyli, jak on się topi, jak on jąkał się. Nie dostaliśmy nawet grosza. Po prostu zabrał część już Niemcy chyba dali. To Paryż nam zabrał.
Mm-hmm.
te pieniądze i wyjechał za granicę. No właśnie. A mój ojciec pracował 5 lat w Niemczech w fabryce Ludwigshafen.
Dziękuję pani Reno za to świadectwo. Dziś rozmawiamy o reparacjach w Kościele i w demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski naszym gościem i ksiądz Adam Kłonowski. Prosimy, księże Adamie.
Bardzo dziękuję za ten telefon pani Ireno, bo on wyraża pewien nastrój, który pozostaje w wielu osobach. Nastrój, który trzeba jasno nazwać cierpieniem po prostu, związanym z tym, co czas wojny przyniósł. Czas, który no, w żaden sposób nie jest w stanie jakoś sprawić, że będziemy patrzeć wstecz z jakimś optymizmem. Wręcz przeciwnie, dla nas jest to rzeczywistość, która często wprowadza nas w smutek, w rozpacz, szczególnie właśnie, kiedy widzimy, że zresztą tak jak pani na swoim przykładzie, na przykładzie tego opisu tej sytuacji pokazuje, że te sytuacje nie zostały wyrównane, nie zostało dokonane zadośćuczynienie, że nie było w tym kierunku żadnego odszkodowania, które mogłoby chociaż trochę uśmierzyć ten ból, to cierpienie. I jakby też to, co pani zauważyła, że wojna dotyka wszystkich przestrzeni życia człowieka. I od tej strony materialnej, ale także od tej strony duchowej. To jest taki wątek, który często możemy zauważyć, że wojna po prostu niszczy całkowicie człowieka jako całość. Wiemy, że człowiek to ciało, to psychika i duch. I żeby człowiek funkcjonował dobrze, to wszystkie z tych przestrzeni domagają się troski. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z wojną, każda z tych rzeczywistości zostaje dotknięta. I w związku z tym każda z tych płaszczyzn później przekłada się na to, jaki mamy obraz rzeczywistości. I po tylu latach, jesteśmy 83 lata po wojnie i możemy zobaczyć, że to cały czas pokutuje i myślę, że bardzo też taki dobitny był ten ton głosu, właśnie w którym dało się usłyszeć właśnie to cierpienie, to, że gdzieś ta niesprawiedliwość nie jest jakąś abstrakcją, nie jest czymś, co było gdzieś opisane w książce, w podręczniku do historii, ale czymś prawdziwym. I z kolei to jest, myślę, takie odniesienie do tego, o czym wcześniej mówił ksiądz profesor, o czym też pani Teresa mówiła, właśnie, że to jest to, o czym mówi trzeba, żeby uwrażliwiać ludzi wokół siebie, że nie jest to rzeczywistość, która jest jakimś opowiadaniem, czymś wymyślonym, science fiction, ale że to dotykało konkretnych ludzi w konkretnych miejscach.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Artur Białystok, Polska. Ja tak z tej strony, obserwując, słysząc to, co jest na antenie, chciałem dołączyć, że z mojego punktu widzenia my tutaj wewnątrz Polski tworzymy bardzo niewyraźny, zły obraz o sobie samych, tak samo. I tak jak było wcześniej powiedziane, że właśnie nawet przed Konstytucją 3 maja, prawda, i w ogóle były też takie poróżnienia, i żeśmy sami doprowadzili do tych problemów historycznych, rozbiorów w dużej mierze. Podobnie się dzieje dzisiaj, bo widząc to, co się rozgrywa na rynku, że mówi się, że ten nasz oponent, że tak powiem, ten, o którego szukamy teraz, prawda, i prawnie oczywiście, zapłaty za te straty, które są poniesione w Polsce. Nie tylko te same straty wojenne, jeśli chodzi o wojnę, o zniszczenia Warszawy, czy w ogóle kraju i mordowanie tylu ludzi, ale też bym to powiązał z tym, co się stało po wojnie, w tej sowieckiej, w sowieckich czasach. To były wszystko obecne czasy. Ta emigracja ludzi, ta łapanka tych żołnierzy, prawda, którzy jeszcze zostali tutaj, aby wrócili do Polski z nadzieją, że zbudują Polskę wolną po wojnie, zostali schwytani, zamordowani, prawda. To wszystko z tym powiązane i te miliony ludzi, które wyjechała z Polski, często mądrych ludzi, prawda, wyszkolonych i w ogóle pracowitych. To wszystkośmy stracili. To jest wielki potencjał. Że my po prostu tutaj w tym sensie, jeżeli mamy w tej chwili 80%, jak się mówi, mediów w rękach niemieckich, tak się oficjalnie mówi, około tylu procent, no to jak sądownictwo jest nie oczyszczone w Polsce, więc nie będzie dobrych prawnych zarządzeń w Polsce, które by sprzyjały, żeby te pieniądze zostały zwrócone, bo mamy tutaj u nas w Polsce ludzi typu Tusk i w ogóle, którzy jadą do Brukseli i są przeciwni temu. Wszystkiemu przeciwni, co Polska chce dla Polski odzyskać, dla Polaków, są przeciwni. Więc i ci ludzie z kolei mają poparcie około 20-30%, albo i więcej nawet, nie wiem, jak się teraz w tej chwili, populacji ludności Polski, obywateli Polski w wyborach, powiedzmy. Jak to można powiedzieć, jak to można wyobrazić sobie w normalnym kraju, żeby tak było? I tutaj ja widzę przyczyny w tym. Nie wiem, jak się panowie księża do tego odniosą, ale tak po prostu ja to widzę.
Serdecznie dziękuję. Dziękujemy, panie Arturze. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Panie Arturze, no to rzeczywiście pan porusza tutaj bardzo istotne problemy, które no dotyczą już dzisiaj właśnie tego, co chcemy uczynić przedmiotem naszych rozmów, czyli tej demokracji Kościoła z perspektywy polskiej. Otóż prawdą jest, że jeśli chcemy funkcjonować w przestrzeni międzynarodowej jako kraj demokratycznie wolny, musimy dopuścić pluralizm. Proszę zauważyć, że w każdej dojrzałej demokracji są dwa obozy najczęściej. Weźmy Anglię, tu taki wzorcowy kraj, jeśli chodzi o parlamentaryzm, Stany Zjednoczone, republikanie, demokraci. Więc to nie jest problem, że w jednym państwie żyją ludzie o różnych poglądach. Natomiast ma pan rację, że za tymi działaniami na arenie międzynarodowej często stoją wielkie pieniądze, sojusze bardzo silnych państw. Wiemy, że w Europie taki sojusz jest między zachodniej oczywiście, między Francją i Niemcami na pewno. Niektórzy jeszcze mówią, że tutaj Włosi, chociaż jak widać dzisiaj po zmianie władzy i pani premier Meloni prawdopodobnie będzie chciała prowadzić własną politykę, zarówno wewnątrz krajową, jak i zagraniczną. No niemniej to są konkretne pieniądze za tym, bo władza to właśnie pieniądze i to jest sprawa polityki i sprawności tych, którzy odpowiadają za politykę międzynarodową. I widać, że my raczej mamy na tym polu zagranicznym dużo sukcesów, zarówno ze strony prezydenta, który zapraszany jest do różnych gremiów, jak i ze strony naszego premiera, który naprawdę traktowany jest jak autorytet przy tutaj oczywiście wskaźnikach gospodarczych, które są naprawdę zadowalające, bo kolejne ratingi pokazują, że Polska jest naprawdę stabilną gospodarką. gospodarką. No i minister spraw zagranicznych. Widać, że tutaj podjęliśmy jako państwo bardzo duży wysiłek, żeby na tej arenie międzynarodowej zacząć porządkować nasze sprawy. Przede wszystkim występować jako partner, jako demokracja wolnych ludzi, nie kierowanych jakąś ideologią. To jest jedna rzecz. A druga, tak niepokojące, bo tu przeczytałem wywiad z nowym prezesem PAN-u, Polskiej Akademii Nauk, i co ja w tym wywiadzie czytam, że no pan nowy prezes mówi, że właściwie teologia, której przedmiotem jest Bóg, no to nie jest nauką, nie? No bo Bóg nie może być przedmiotem badań. No, ktoś, kto odpowiada za taką instytucję i sobie pozwala na takie stwierdzenie, jeśli my chcemy pokazać, że w demokracji, żeby ona była demokracją wolnych ludzi, potrzebne są wartości, potrzebne są moralne uzasadnienia, potrzebny jest kodeks etyczny. To znaczy, że można sobie te wszystkie, powiedzmy, rozmowy, dyskusje, badania naukowe temu poświęcone odłożyć na bok, bo tak naprawdę właściwie wszystko zależy od badań empirycznych, wszystko musi być sprawdzone. Tak jakbyśmy mogli badać dzisiaj nawet ludzką komórkę. Przy tym sprzęcie, który mamy, jeśli ktoś powie, że my wszystko o tym wiemy, to wiemy, że podważa zarówno narzędzia badawcze, jak i metodologię. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my możemy stworzyć na nowo, czy próbować się utwierdzić jako demokracja, tylko wtedy, kiedy jasno sprecyzujemy, na jakich fundamentach chcemy naszą demokrację budować. I my nie musimy daleko szukać. My się odwołujmy do prawa rzymskiego i międzynarodowego. Tutaj jest taka paremia prawnicza z rzymskiego prawa. Nakazy prawa są te: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu, co mu się należy. To ta paremia, czyli to takie powiedzmy taka złota zasada, ona wpisuje się właśnie w ten kodeks etyczny. Uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, każdego uszanować. Jeśli chce szanować siebie, to najpierw naucz się szanować drugiego. I tutaj, kończąc już odpowiedź, powołam się też na papieża Franciszka i jego encyklikę Fratelli Tutti, poświęconą miłości społecznej. I papież tam w jednym miejscu pisze tak, że chrześcijanin to nie jest ten, który widzi w drugim bliźniego. Ale prawdziwie chrześcijaninem staje się dopiero wyznawca Chrystusa, który siebie uważa za bliźniego innych. Zobaczmy, jak to stawia ogromne wymagania przed chrześcijanami, ale też przed obywatelami. Najpierw uznaj się za pełnoprawnego obywatela swojego kraju, żebyś mógł występować z otwartą przyłbicą w relacjach międzynarodowych.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, Reparacje w Kościele i Demokracji. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto do nas telefonuje?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i szanownych księży. Bardzo dziękuję, że mogłam się połączyć. Ja dzwonię z Podkarpacia, nazywam się Stefania. Chciałam powiedzieć, bo nie mówią nigdy o tym, że tutaj na Podkarpaciu, Wola Raniżowska, Lipnica koło Kolbuszowej, to był Bauer, Niemiec. Zabrali pola, tu ludzie tylko z pola żyli, bo tu nie było żadnego przemysłu. Zabrali pola, zabrali krowy, zabrali konie. Jedną krowę zostawili, a resztę wywiózł Bauer do Niemiec. I tu był Niemiec, Bauer. Uprawiał tę ziemię, orał i wywoził do Niemiec. I musieli pracować. Moi rodzice działkę tylko dostali ze swojego pola, kawałeczek, i jedną krowę mogli chować. A resztę wszystko wywiózł do Niemiec. A za to, za tę pracę dostawali bochenek chleba z łubinu podsypanego trocinami. Ja płakać się chcę, jak słyszę, co ci Niemcy wyprawiają. Ile oni biedy wszystkiego narobili. Tu były lasy, więc mężczyźni poszli do lasu. I potem, jak wszedł ten ruski, to to samo było, co się dzieje na Ukrainie. Że po wojnie to bieda, bo kradli, rabowali, mordowali i gwałcili. To pozostawało tylko dzieci. Jeszcze żyją niektórzy i potwierdziliby to zło, co się... I bardzo się dziwię Polakom, czego głosują na tę platformę. Będziecie pracować u Niemców jak moi rodzice. Pomarli zawczasu i moi bracia, bo tu bieda, potem ruski wszedł jako bieda. Obowiązkowe dostawy, a tu ziemie są bardzo słabe. No coś okropnego. Ile my się obiedowali, tatuś zmarł tak wcześnie, też za 50 lat, bo i spaliliśmy się potem w 50 roku. Ile biedy my użyli, i tu nie tylko my, tylko wszyscy. Jak ja pamiętam do szkoły, to mało kto miał chleb. No i oni dzisiaj mówią, że się nam reparacje nie należą. Dużo by było opowiadać, ale dziękuję, że mogę się o tyle wypowiedzieć. Dziękuję strasznie za tę audycję. Moi
Dziękujemy
rodzice
pani.
Tak wcześnie pomarli, moi bracia, tylko my z siostrą zostały. Tyle i bracia, jakby żyli, by opowiadali, że poszedł brat ukopać ziemniaków, takie dziecko 4-letnie, na swoje pole, bo głodne były. To jechał, jak to mówili, ten forabajter na koniu i nohajem. Bo tak uderzył, że dziecko... Wysypał mu te, ile on tam takich ziemniaczków w takiej torbie wziął. Wysypał mu i tym nohajem, że dziecko aż zemdlało. O, tacy byli Niemcy. Dzisiaj się nam nie należy odszkodowania. Na całe lata obiedowali, my się obiedowali. Ni pracy, niczego nie było. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy, ksiądz Adam Kłonowski.
Pani Stefanio, to dla mnie to w ogóle taki jakiś taki ważny moment, ten pani telefon tutaj do radia. Po części dlatego, że moja mama ma na imię Stefania i też o niej w tym momencie ciepło myślałem, o tym, jak jest każda matka zatroskana o swoich najbliższych. I myślę, że to, o czym pani mówiła, kolejny raz pokazuje, czym wojna jest, i to doświadczenie, które pani pamięta i które pamięta wiele osób, dzisiaj jest rzeczywistością, która dla młodego pokolenia szczególnie jest zupełnie abstrakcyjna. Często przechodzą obok tego dosłownie z szyderczym uśmiechem, a prawda jest taka, jaką chociażby przed chwilą od pani mogliśmy usłyszeć, że wojska niemieckie dokonywały zbrodni nie tylko gdzieś na jeńcach wojennych, nie tylko gdzieś w imię po prostu wojny, ale to wszystko dotykało ludność cywilną, tych, którzy mieli swoje gospodarstwa, swój teren, swój dom, swoje miejsce, które zostały zagrabione, zniszczone. Tak jak pani sama powiedziała, za to wszystko nie otrzymali nawet grosza rekompensaty. I jest to coś, co naprawdę może wydawać się jakimś opowiadaniem bardzo odległym. Tymczasem widzimy, że to jest coś, co pokutuje w nas dzisiaj, czyli nie dotyka to, nie mówimy o tym, jakie były nastroje kiedyś, wobec chociażby reparacji, czy wobec tej sytuacji, która była w Polsce, która była na Podkarpaciu, ale mówimy o tym, co dzieje się w sercach mieszkańców tego terenu w tym momencie, dzisiaj, 29 października 2022 roku. I póki gdzieś ta myśl w nas jest i póki możemy o tym jeszcze rozmawiać i to przekazywać dalej, to trzeba nam to robić, po to właśnie, żeby uwrażliwiać nas wszystkich na to, co nas wtedy spotkało, i wtedy jakby podejście do tematu reparacji przestaje być jakąś przestrzenią do kpin, do tego, że nie wiadomo, co rząd wymyśla, ale staje się rzeczywiście rzeczą poważną, czymś, co ma służyć dobru Polski nie tylko w tym kontekście materialnym, ale przede wszystkim właśnie w tym kontekście duchowym, w kontekście zadośćuczynienia, którego domaga się nie tyle portfel, co serce, które domaga się chociażby tego, żeby właśnie gdzieś móc spokojnie o tym rozmawiać ze swoimi bliskimi. I to też odniesienie do braci, tak, nie wiem, czy dobrze pamiętam, o którzy właśnie mogliby powiedzieć jeszcze więcej. Myślę, że to jest doświadczenie wielu osób, które chciałyby o tym mówić, i tym bardziej dziękuję za ten telefon, że mogliśmy to usłyszeć i że jest pani taką przedstawicielką tych, którzy pewnie chcieli wyrazić swój nastrój, swoje emocje wobec tego wszystkiego.
Reparacje w Kościele i w demokracji. 22:32 Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księdzu, ojcu i panu profesorowi Mario z Krakowa.
Prosimy, pani Mario.
I ja uważam, że problem reparacji jest problemem bardzo szerokim, pokojowym i chyba ogólnoświatowym. Brak reparacji powoduje i rozzuchwala takich ludzi jak chociażby pan Putin, chociaż o tym panu nie powinno się może nawet mówić pan. I powoduje to, że tak łatwo się wyzwala konflikty wojenne. Gdyby reparacje dotyczyły każdego kraju, to może nie byłoby takiej odwagi i takiego szaleństwa napaści na inne kraje. Ileż to krajów zostało zniszczonych, ograbionych, chociażby sama Polska przez wiele stuleci. Mało tego, to jeszcze do tego wmawiano nam, że jesteśmy krajem jakimś zaściankowym, z małą kulturą, nasze kompleksy, dostosowywanie się do Zachodu. A gdybyśmy byli takim nędznym krajem, to przecież czy Szwedzi, czy Austriacy, czy Niemcy nie napadaliby na nas i nie wywoziliby tych dóbr kultury, których naród polski się dopracował. Ja również jestem dzieckiem, właściwie mogę powiedzieć, że wojny, ponieważ mój ojciec, też Stefan, walczył podczas wojny w pierwszej linii frontu, gdzie potem był ciężko ranny. I potem na kim się to odbiło? Odbiło się na naszej rodzinie, na czwórce dzieci, bo brak pieniędzy, bo ciężko chory, bo trudności w zarabianiu, bo gospodarstwo, bo czasy były, jakie były. I jeszcze mój ojciec świętej pamięci właśnie mawiał, że gdyby kraje musiały płacić odszkodowania tym ludziom, którzy zostali poszkodowani, którzy zostali ranni, którzy wycierpieli przez to, że musieli bronić tego skrawka swojej ojczystej ziemi, tych gospodarstw, tych dzieci, które głodowały, to może nie podejmowano by tak łatwo konfliktów wojennych. Ja, moim zdaniem, to jest problem naprawdę bardzo szeroki i jestem za tym, żebyśmy wszyscy, cały świat po prostu walczył o reparacje. Nie wolno tego darować, bo godzenie się na zło jest złem. Niemcy z dumą podnoszą głowę, uważają się za wielkich demokratów, a my, nie wiem, jakieś kompleksy, które się w nas wyzwala, w polskim narodzie, które są kompletnie nieuzasadnione. To tyle moich refleksji.
Dziękujemy, pani Mario. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Pani Mario, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pani rzeczywiście tym wyważonym tonem, argumentacją bardzo taką logiczną i od strony zdroworozsądkowej i od strony argumentów i prawnych i etycznych przedstawiła właśnie argumenty za reparacjami i to w wymiarze właśnie tym ogólnoświatowym. Ma pani absolutnie rację. Ja trochę na ten temat już wspomniałem, ale kiedy przygotowywałem się do audycji, znalazłem taki fragment z przemówienia Piusa XII na Boże Narodzenie 1949 roku, a więc to już były 4 lata po wojnie. Po jej zakończeniu. I papież Pius XII wtedy w tym orędziu, w tym przemówieniu podkreślił takie słowa, że postawa tych, którzy odrzucają wojnę z powodu jej okrucieństw, a nie ze względu na jej niesprawiedliwość, toruje drogę do zwycięstwa agresorom. To może trochę inaczej wyrażone, ale to właśnie pani jasno takimi prostymi argumentami pokazała. I my staramy się właśnie pokazać, że ta niesprawiedliwość, której doświadczają po kolei wszyscy, którzy tutaj zabieramy dzisiaj głos. Tutaj Adam po mojej prawej stronie, ja, nasi dzisiaj słuchacze, wcześniej telewidzowie, pokazuje, że w nas jest to poczucie takiego bogactwa. I to słusznie pani podkreśliła, że nie napada się na nędzarzy, tylko napada się na naród, który jest bogaty. I rzeczywiście nas próbowano ograbić nie tylko z tych bogactw materialnych, uczynić krzywdę naszym elitom intelektualnym i pozbawić nas tego dziedzictwa kulturowego, ale nas próbowano pozbawić naszej tożsamości narodowej. A ja tam teraz by uzmysłowiłem, że przesadziłem z tym czasem niewoli, bo to nie 150, tylko 123 lata. Przepraszam tam to omyłkowo, ale teraz sobie to uświadomiłem, że to był też czas, gdzie próbowano nam odebrać polskość i rzeczywiście my powinniśmy z naszej tysiącletniej historii być dumni, zarówno pod względem materialnym, bo naprawdę byliśmy potęgą w Europie w złotych wiekach rozwoju naszej państwowości, ale też jesteśmy ogromnym potencjałem jako naród ludzi, którzy potrafią tworzyć dzieła artystyczne, naukowe. I tu nawiązuję też do tej naszej liczby. No rzeczywiście w tej chwili mamy 38 milionów w Polsce, ale no są różne szacunki. Od 20 do 30 milionów Polaków żyje za granicą. Takich, których jesteśmy w stanie jakoś określić, ale jeszcze gdybyśmy połączyli ich rodziny, gdybyśmy poznali tak naprawdę historię tych, którzy musieli wyjechać z Polski, zobaczylibyśmy, że jesteśmy naprawdę możnym, dumnym i wielkim narodem również w świecie. I myślę, że również ta historia z pomocą, jakiej Polacy udzielają naszym siostrom i braciom z Ukrainy, pokazuje, że to nasze dziedzictwo chrześcijaństwa, czyli tak mozolnie prowadzone duszpasterstwo przez proboszczów, przez wikariuszy, ale też wysiłek teologów. No, to są wieki chrześcijaństwa. Polskość na tym się zawsze budowała i nie wstydźmy się tego, że jesteśmy Polakami, ale nie wstydźmy się, że nasza kultura narodowa kształtowała się na wartościach chrześcijańskich, które naprawdę wpisują się zarówno w tradycje, najpiękniejsze tradycje kultury europejskiej, ale również prawodawstwa europejskiego.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Marek z południa. Chcę jeszcze tak nadmienić, że jest jeszcze pewna grupa ludzi, którzy nie wiadomo, czy zostali ujęci w tych wszystkich tam dokumentach. Bo tak jak na przykład moja mama miała 18 lat wtedy, jak wojna była, Niemcy przyszli. No i tam po jakimś tam harwiderze kazali się im przykryć szmatami na głowę, to było z jej koleżanką, no i że ich zaszczelą. No ale na tyle byli jeszcze pewnie uczciwi lub nieuczciwi, że kazali sobie im na głowę przykryć szmatę. No i tak się stało, że ten Niemiec przyszedł i z tyłu koło głów im szczelił tym karabinem. No i co później było? To były dziewuchy młode. Później, tak jak mama, drygała się 20 centymetrów, potrafiła się w nocy z łóżka drygać. Takie to były schorzenia. Mój brat najstarszy z 48 roku, on się też tak strasznie drygał. I ja już byłem czwarty, więc no mniej. Ale wszyscyśmy mieli te takie podskakiwanie na łóżku w czasie snu. No i ogromną depresję. No i tym chciałem się podzielić. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Marku. Szczęść Boże. I ksiądz Adam Kłonowski.
Panie Marku, dziękuję za ten telefon i za to, można powiedzieć, pytanie, czy jakąś taką sugestię związaną z właśnie z tymi osobami, które zmagają się z tego typu trudnością. Kiedy patrzymy na wspomniany na początku raport i na podsumowanie strat demograficznych, mamy tam ujętą ogólną liczbę wymordowanych obywateli polskich, mamy liczbę dzieci wywiezionych do III Rzeszy, liczbę osób, które zmarły przed 10 rokiem życia, a także liczbę osób z ciężkim uszkodzeniem ciała i liczbę osób z trwałymi chorobami, w tym także chorobami takiej natury psychicznej w wyniku wojny. I to jest liczba tych ostatnich, to jest 590 tysięcy. Więc mnóstwo osób zmagających się właśnie z tym, co przyniosła wojna. No wojna, która jest oczywistym złem i powodująca to spustoszenie, tak jak też mówiłem wcześniej, właściwie na każdej płaszczyźnie życia człowieka, także chociażby właśnie w tej przestrzeni ludzkich zachowań, ludzkiej psychiki i tak jak sam pan zauważył, to pokutuje przez całe lata. I też kiedy mówimy dzisiaj o reparacjach, to jest chyba taka przestrzeń najmniej mierzalna tak naprawdę. Ile jest takich osób, które rzeczywiście gdzieś już nawet pokoleniowo tego doświadczają. Doświadczają tego, czym wojna była. Nawet jeżeli nie pamiętają jej tak dokładnie, jeżeli w niej nie uczestniczyli tak fizycznie, to jakby doświadczenie wszystkich, którzy zmagali się z wojną, przenosi się na pokolenia następne. To myślę, że wszyscy doskonale wiemy, jak wiele różnego rodzaju cech też dziedziczymy, jak wiele takich chociażby cech charakteru czy zachowań jesteśmy w stanie przenieść od naszych przodków. I w takiej sytuacji również coś takiego ma miejsce, dlatego tutaj to jest taka przestrzeń, którą tak naprawdę nawet trudno jest ocenić, bo to jest coś, czego wyliczyć się nie da. Nie da się powiedzieć, że jest 590 tysięcy osób, o których powiedziałem, to są osoby, które naprawdę doświadczają cierpienia, którego tak naprawdę zrekompensować się w żaden sposób ostatecznie nie da.
Dziękuję bardzo. Reparacje w Kościele i w demokracji. Kolejny telefon, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej. Proszę Ojca, ja również tutaj mam taką historię rodzinną. Otóż mój dziadek już świętej pamięci we wrześniu 1939 roku trafił do niewoli niemieckiej w bitwie pod Warszawą. No i przez cały czas okupacji przebywał w Oflagu. Pracował również jako przymusowy robotnik. Po wojnie udało mu się przeżyć ten Oflag. Wrócił do domu z całkowicie zniszczonym zdrowiem. W zasadzie już był całkowicie niezdolny do jakiejś pracy. No ale w tymże Oflagu, tam na tych terenach też byli żołnierze francuscy, belgijscy, holenderscy, którzy również byli wzięci do niewoli. I później mieli kontakt z sobą już po wojnie. I wszystkim tym właśnie żołnierzom z tych państw do końca życia Niemcy płacili renty za utratę zdrowia. I te kraje potrafiły to wynegocjować, załatwić właśnie z rządem Niemiec, że ci koledzy mojego dziadka, właśnie ci żołnierze z tych armii też wzięci do niewoli, wszyscy dostawali renty do końca życia i to bardzo wysokie dostawali świadczenia pieniężne od rządu NRF-u. Natomiast u nas nic nie zrobiono i ci ludzie poumierali. Przez to ich dzieci nie mogły się dobrze kształcić, nie mogły mieć odpowiedniego poziomu życia, no bo ojcowie po prostu wrócili z całkowicie zniszczonym zdrowiem. I to pokutuje już dalej w których pokoleniach, bo po prostu no, jak na starcie nie można było dobrych warunków stworzyć do życia, no to potem i dzieci, i wnuki dzisiaj, prawda, na tym wszystkim cierpią. I teraz to jest skandal po prostu, że jeszcze są tacy ludzie, którzy uważają, że Niemcy nie powinni płacić odszkodowania. Nie powinni płacić gigantyczne odszkodowania, chociażby za to stracone zdrowie właśnie tych polskich jeńców z 1939 roku. Szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Panie Mieczysławie, to bardzo rozsądne stwierdzenie, że ten, który zadaje cierpienie, a można powiedzieć, że to jest taka śmierć na raty, bo właśnie te sytuacje, które pan tu opisał swojego dziadka, to jest takie przyznanie sobie prawa przez jednego człowieka do posyłania innego na śmierć, niekoniecznie właśnie przez odebranie mu życia, tylko skazanie go na męki, które go doprowadzą do utraty życia, bo żaden, kto w wojnie miał jakikolwiek udział, czy to żołnierz, bo no, można by powiedzieć, że na wojnie każdy jest żołnierzem. W pewnym sensie tak. W każdym sercu człowieka, którego kraj jest zaatakowany, powinno być pragnienie, żeby temu krajowi pomagać i stanąć w jego obronie. W różny sposób się to dokonuje. Oczywiście zawsze z ryzykiem, że może ponieść śmierć nagłą, ale też może przejść przez więzienia, tak jak tu pan wspomniał, przez Oflag, obozy jenieckie. Więc mówiliśmy o tym, że nas, Polaków, spotkała jeszcze większa tragedia niż sama okupacja niemiecka, bo dostaliśmy się pod okupację rosyjską, która trwała nie 6 lat jak okupacja II wojny światowej, ale dziesiątki lat. Kiedy nas rabowano, to co wspominałem o tym węglu wywożony w milionach ton do Sowietów za groszowe zapłaty. Traktowano to jako właśnie spłacanie przez Polskę długów za przejęcie Górnego Śląska wobec Związku Radzieckiego. ja wiem, że w sercu się burzy taka emocja jakiegoś odwetu, prawda? Ale wiemy, że jakakolwiek forma odejścia od tego prawidła chrześcijańskiego, jakim jest to, żeby na nikim się nie mścić. To właśnie Chrystus odrzucił prawo oko za oko. Rzeczywiście my już nie jesteśmy w stanie uzyskać żadnych pieniędzy, które by ujmowały to, co przeżyli ludzie, bo rzeczywiście te materialne straty da się w jakiś sposób oszacować, odtworzyć je. To nie jest niemożliwe. Przy dzisiejszych możliwościach sztucznej inteligencji jeszcze to można wiele rzeczy po prostu obliczyć. Natomiast to, że przez tę niesprawiedliwą wojnę cierpią ludzie i umierają na raty, ja bym to podkreślił, to jest takie umieranie na raty w mękach, bo to przechodzi później na następne pokolenia, jak tu mieliśmy świadectwo. Przechodzi przez kilka pokoleń i żadnego szacunku dla tego cierpienia. Więc porównanie właśnie pana dziadka, żołnierza, który walczył w obronie swojej ojczyzny, z żołnierzami francuskimi, chociażby, którzy no, dostali te dożywotnie renty, bo rzeczywiście najprawdopodobniej wszyscy, którzy chcieli takie, to mogli to uzyskać, bo ich wspierało państwo. Takie pieniądze od Niemiec odebrali. No cóż, celem naszej audycji jest też to, żebyśmy wyrazili, co nas boli, ale też pokazali, że my, prawdziwi demokraci, ale też ludzie wychowani na tradycji ewangelicznej, będziemy szukać w sercu sił do przebaczenia, ale też zgodnie z zasadą sprawiedliwości, że każdemu trzeba oddać jego, oczekujmy, że Niemcy poczują się moralnie odpowiedzialni również za te cierpienia przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Reparacje w Kościele i w demokracji. Prosimy Radio Maria. Halo.
Tak.
Prosimy.
Szczęść Boże. Z tej strony Aleksandra z północnego Mazowsza. Będę się posiłkowała wspomnieniami osób, które przeżyły do uzupełnienia wypowiedzi słuchaczy. A więc bezwzględnie ta trauma, przeżycie, pamiętam w mojej rodzinie, w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, na Ukrainie, była to wtedy mała, 10-letnia dziewczynka, i to wspomnienie tej wojny w tragiczny sposób wróciło, bo to było w Trójkącie, gdzie walczyła Armia Poznań między Kutnem, Łęczycą, Łowiczem, a więc rynsztoki pełne krwi, i to wspomnienie wraca. Następny punkt. Pamiętam zapowiadań, i to nie tylko w rodzinie, ale również z terenu Warszawy. Był to wtedy młody chłopiec, mieszkali na terenie wiejskim, i tak samo jak w mojej rodzinie było wspomnienie, że był nakaz na terenach wiejskich wybicia wszystkich zwierząt. Z punktu widzenia na przykład dzieci, gdy był jeszcze szczególny związek emocjonalny, albo na przykład gdy były to pieski pokojowe, na przykład wyjątkowy piesek, który po 2 tygodniach wędrówki zabłąkał się pod Kutnem w tej strasznej walce 1939 roku i wrócił. Więc to był szok po prostu, ale to było masowo robione właśnie, że należało psy zlikwidować, a jeżeli nie, to po prostu były zabijane przez Niemców tam, tych żołnierzy czy wehrmachtowców, nie wiem. Następna sprawa, którą opowiadała mi nasza przyjaciółka Janina, mieszkała na Mokotowie w czasie okupacji, to zdaje się, że też był Mokotów, tam bliżej byłego kina Moskwa, tak z opowiadań wydaje się. A więc powiedziała, że na samym początku weszło zarządzenie, że należało wszystko oddać, typu żelazka, radia, maszyny do szycia, maszyny do pisania. A nawet jeżeli sobie wyobrazimy stary Mokotów i tamte okolice parku Dreszera, ulicy Odyńca, to wszystkie ogrodzenia, wszystko po prostu było zabrane. No oczywiście pamiętamy opowiadanie o Alku, który zdejmuje płytę, prawda, która była zmieniona na pomniku Kopernika, czyli ten metal był im potrzebny, ale chodzi o ten uszczerbek, zabieranie wszystkiego, dosłownie wszystkiego, co tylko było możliwe. Dziękuję za wysłuchanie i to jest przekaz z rodziny i od znajomych. Bardzo dziękuję za tę audycję.
Dziękuję pani Aleksandro.
Tak, żebyśmy nie mieli w sobie nienawiści, ale musi być to rozliczenie. I patrzę na to okiem pedagoga, tak jak domyślam się, że rozmawiam z ojcem Benedyktem, którego obserwuję od początków, jak wszedł do radia i niesie właśnie w sobie ten taki aspekt pedagogiczny, takiej dokładności, precyzji, staranności wymowy, to szczególnie jest charakterystyczne. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Ksiądz Adam Kłonowski, prosimy.
Pani Aleksandro, chyba właśnie to, co najbardziej przemawia do człowieka, to są historie. No właśnie konkretnych ludzi, to są konkretne doświadczenia, konkretne wspomnienia. I kiedy pani mówiła, że wspomnienie wraca, to jest taki dowód na to, że ten temat naprawdę jest istotny i jest to rzecz godna podejmowania. I myślę, że też uczyniła pani piękną klamrę na koniec, podsumowując swoją wypowiedź, że ważne jest to, żebyśmy nie mieli w sobie tej nienawiści, ale rozliczenie jest rzeczą ważną. Dokładnie tak, bo przebaczyć i zapomnieć to są dwie różne sprawy. My często gdzieś może się zdarzyć, że próbujemy to traktować synonimicznie. Przebaczenie wiąże się z jakąś konkretną decyzją. Przebaczenie wiąże się z tym, że ja się decyduję na to aktem swojego miłosierdzia, że komuś wybaczam. Czy krzywdę, czy to, że ktoś nie jest taki, jakbym chciał, żeby był. Natomiast zapomnienie to jest coś zupełnie innego i my nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zapomnieć. Mało tego, jesteśmy zobowiązani do podążania według prawdy, czyli do pamięci, do rozpamiętywania tych konkretnych wydarzeń. Więc o pamięć, która wiąże się z historiami konkretnych ludzi, trzeba dbać i ją przekazywać. Dlatego jestem bardzo wdzięczny też właśnie za to uzupełnienie, tak jak pani powiedziała na początku, że będzie pani posiłkowała się tymi konkretnymi wspomnieniami. Bo to jest odniesienie się właśnie do tego, aby o rzeczach tak istotnych nie zapominać. Natomiast kwestia przebaczenia, tak jak mówił Jan Paweł II, przebaczenie nie usuwa ani nie umniejsza konieczności naprawienia zła będącej nakazem sprawiedliwości. I tutaj przebaczenie to jest coś innego niż zapomnienie. Przebaczenie jest konkretnym procesem postępowania według właśnie sprawiedliwości, jest konkretnym działaniem, do którego no, też jesteśmy wezwani jako chrześcijanie.
Reparacje w Kościele i w demokracji. Minuta do 23:00. Naszymi gośćmi ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz Adam Kłonowski. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Witam, szczęść Boże. Leszek się kłania z tej strony.
Prosimy, panie Leszku.
witam gości, witam ojca. No, na początek taką rzecz porządkową tutaj chciałbym powiedzieć. Otóż a propos wypowiedzi jednego ze słuchaczy, no jego dziadek, gdyby był w oflagu, nie mógłby być zmuszany do żadnej pracy, wręcz praca w obozach oficerskich była zakazana. Obóz oficerski to była rzecz, to był obóz najlżejszy ze wszystkich. To było najbezpieczniejsze miejsce w czasie wojny. Niemiec niższy stopień musiał oddawać honory wojskowe polskim oficerom. Tak to było. Może dziadek był w stalagu. No to wtedy tak. Pamiętajmy, bo jednak radio jest opiniotwórcze i tak do końca też paplać nam nie wolno. To jest tyle. Druga sprawa a propos tego, o czym dzisiaj jest dyskusja. Ja obawiam się jednak, bo my bardzo wysoko stawiamy naród polski, nasz własny naród na piedestale, natomiast no, powinniśmy stanąć w prawdzie, jaki on jest tak naprawdę. Ja teraz z góry mogę powiedzieć, że przyszłe wybory prawica przegra. Już naród zapomniał. Mimo, że Tusk jest przeciwko reparacjom, mimo, że Tusk oficjalnie mówi, że jest opcją proniemiecką w Polsce, zostaną wybrani. Już polski naród zapomniał to, co było 8 lat temu. Zresztą zwróćmy uwagę, na 33 lata wolnej Polski prawica rządzi dopiero 9 rok. Czyli to jest troszkę więcej niż 1/4. A jeszcze kilka lat temu to było zaledwie 2 lata. I znowu będzie ta recydywa. Rządzi lewactwo obojętnie pod jaką marką występuje. Czy to jest SLD, czy to jest SDRP, czy to jest Unia Wolności, czy Unia Demokratyczna, czy to jest KO, czy PO. Jest to jedno i to samo. I ten naród wybierze to po raz kolejny. I ciągle słyszę, że naród polski jest prawy, chrześcijański. No proszę przypomnieć sobie, co było 2 lata temu pod kościołami. Proszę zobaczyć, ilu ludzi dzisiaj chodzi do kościoła. Proszę zobaczyć, jak się... Ja na co dzień się spotykam. Prowadzę organizację młodzieżową, to jest Związek Strzelecki Strzelec. I widzę, z jakim oporem materii, mówię w cudzysłowie materii, spotykam się w szkołach, w urzędach miast. No po prostu wszędzie lewactwo. Nic nie daje się zrobić. Na każdym kroku strach się odezwać, przyznać się, że jest się prawicowym, bo naprawdę nie można, można się spodziewać wszystkiego. No w związku z tym no, jest to trochę... No teraz na przykład, ale to już tego nie chcę poruszać, bo robiłem badania nad pewnym związkiem kombatanckim, kombatantów, przed którymi dzisiaj można tylko mówić na kolanach. Otóż, drodzy panowie, okazało się, że prawie każdy z członków tego związku był uwikłany. Jak nie z UB, to z SB. Donosił na własnych kolegów, etc. Ja tego nawet nie opublikuję, bo to miała być praca opublikowana. Nie opublikuję tego. No tak wygląda rzeczywistość. Jeżeli spojrzymy prawdzie w oczy, wtedy nie będziemy się dziwić, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. No przepraszam za te gorzkie słowa, mam nadzieję, że nikt tu na mnie nie naskoczy, jak swego czasu naskoczył jeden z prelegentów. To też ojciec prowadził tę audycję, pamiętam wtedy, to był dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych. To było bardzo nieprzyjemne wobec mnie. No mam nadzieję, dzisiaj widzę, goście są na wysokim poziomie i że bez tego się obejdzie. To byłoby tyle. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Prosimy ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Bardzo dziękuję panie Leszku za to wyjaśnienie różnicy między stalagiem i oflagiem, bo to rzeczywiście jeden obóz jest dla szeregowców i podoficerów, oflag dla oficerów. Ja śmiem przypuszczać, że mogły się zdarzyć jakieś wyjątki. Nie chodzi mi o to, żeby tutaj mówić o zjawisku jako takim, ale wiemy, że wśród Niemców były różne osoby w tych obozach, które no, mogły próbować pokazać, że oni są tą rasą wyższą. Ja nie chcę tutaj używać pojęć, czy tu chodziło o pracę przymusową, czy to był oflag, czy stalag. Chodzi mi o to, że wśród Niemców no, byli różni ludzie. Byli po prostu zwykli zbrodniarze też. byli tacy, którzy no, byli wielkimi naukowcami, a okazało się, że schodzą do roli eksperymentatorów na ludziach. No, wojna po prostu odbiera ludziom godność i to po obu stronach. Po obu stronach. I o tym mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o wojsku. Ja się też powoływałem na swoje doświadczenia bycia w wojsku. Ja też dziękuję panu za te obserwacje naszego życia społecznego. My właśnie tę audycję staramy się ją prowadzić właśnie w ten sposób, żeby rozmawiać i wysłuchać wszystkich argumentów i pokazać, że w tym chrześcijańskim pojęciu demokracji, ja nie mówię, czy to jest obywatelska, czy to demokracja w oparciu o zasady wolności, czy z nachyleniem liberalnym, na pewno nasz naród oparł się w dużej mierze ideologii lewackiej, a te przejawy strajków, które mieliśmy. No, tu może ksiądz Adam by się lepiej na ten temat wypowiedział, bo wydaje mi się, że młodzież nie chwyciła haseł tych protestów. Oni nie dadzą się tak łatwo wykoleić ze swojej wizji idealnego świata. Więc naprawdę warto podejmować te kroki, żeby kształtować młodych powoli, starać się zmieniać mentalność. Ja myślę tak, że wielu tych Polaków, którzy wyjechało, również młodych, dlatego, że rządził wtedy obóz, który dzisiaj jest w opozycji, wyjeżdżali, bo nie widzieli tu dla siebie żadnych szans. Ale powracając, oni naprawdę mają w sercu już trochę inną wizję. Może im brak odwagi. No to jest prawda. Panie Leszku, od nikogo nie można takiej odwagi oczekiwać, że zaryzykuje swoje życie nawet. Nie mówiąc o swojej sytuacji zawodowej czy rodzinnej. Wiemy, że wielu jest takich i doświadczyliśmy tego w czasie komuny, którzy co innego mówią, co innego myślą, co innego robią. No, mamy za sobą trudny czas również tej sowietyzacji i ten homo sovieticus, ten termin, który wymyślił nasz filozof, ksiądz Tischner. Wydaje się, że to nadal jest dla nas wyzwanie, ale też zaufajmy trochę temu, co jest tym takim charakterem wolności chrześcijańskiej w naszym narodzie. Temu, że zawsze znajdą się w naszym narodzie tacy ludzie, którzy będą gotowi oddać życie za ojczyznę i ich męczeństwo, jak zarzucone w żyzną glebę ziarno, będzie wydawać piękny plon. I ja uważam, że nie wolno ani na moment stracić nadziei, również co do wyborów za rok. Co będzie? Pracujmy z opatrznością Bożą i oddajmy to również patronom Polski, przemożnym, tym, którzy nad nami czuwają.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiesława z Bydgoszczy. Ja tak mogłabym do wielu wątków się odnieść, także słuchaczy, ale tak w skrócie. Więc na początek do pana, który dzwonił poprzednio. No, ja też jestem często zbulwersowana wieloma opiniami i w otaczającym mi środowisku i tak dalej na temat obecnej sytuacji i takiej, no, niestety opcji lewicowej. Natomiast ja zawsze dzielę to nasze społeczeństwo, że po prostu tylko część naszego społeczeństwa jest tak naprawdę narodem. I myślę, że to jest ta zdrowa część. Także ja mam nadzieję, że ona jakoś przetrwa. I że pomimo różnych właśnie bardzo ciężkich sytuacji i perturbacji, że jednak no, te wybory może jednak będą wygrane przez prawicę.
Pani Wiesławo, jeżeli jedna część jest narodem, według pani, to druga jest?
To jest, wydaje mi się, że to jest społeczeństwo takie trochę bez właściwości. Bardzo, że tak powiem, poranione czy zdemoralizowane przez okres komunizmu, że jednak taka nieświadomość, brak po prostu wiedzy historycznej.
To może lepiej powiedzieć, że w naszym narodzie są ludzie, którzy mają świadomość historyczną i nie mają, prawda? No bo trudno kogoś pozbawić narodowości.
No to znaczy nie, to nie jest w sensie powiedzmy obywatelstwa, bo mówimy też, prawda, o prasie polskojęzycznej i tak dalej, ale to już powiedzmy, gdzie właściciele są spoza Polski. Ale no, są to ludzie, którzy często właśnie no, po tej komunie wyłącznie własny interes widzą, którzy nie mają właściwie jakichś takich zasad, którzy się zawsze starają urządzić, płynąć z prądem i tak dalej. Ale myślę, że ta zdrowa część, no powiedzmy społeczeństwa, no jakoś wyprowadzi nas z tych różnych kryzysów, chociaż jest to trudne, nie ukrywam. Natomiast druga sprawa, no to już tak na marginesie o takich organizacjach kombatanckich, nie wiem o jakiej organizacji pan słuchacz tam wspomniał, ale przypominam sobie ten organizację pod nazwą Związek Bojowników o Wolność i Demokrację z czasów komuny z Bowic. No więc właśnie no tam należeli ludzie, którzy często no byli kombatantami, no ale poszli tam na jakąś pewną współpracę, bo nawiązując do historii mojej rodziny, gdzie moja rodzina no poniosła duże ofiary, ja do dzisiaj też ponoszę konsekwencje tego, w czasie wojny przeciwstawiając się zarówno okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Dziadek został zamordowany przez gestapo i to nie tak przez przypadek, tylko po prostu był już na listach proskrypcyjnych, ponieważ w czasie plebiscytu na Warmii i Mazurach po I wojnie światowej działał na tym terenie, nie pochodził z tego terenu, ale był takim emisariuszem na rzecz przyłączenia Warmii do Polski i Mazur. No więc Niemcy jak wkroczyli go aresztowali, no i w rezultacie gestapo go zakatowało. Mój tata z kolei był w czasie okupacji, należał do, no właściwie to była komórka delegatury rządu londyńskiego, to z AK właściwie powiązane, jak zresztą wielu jego kolegów z gimnazjum przedwojennego, należał do takiej właśnie, to by się nazywało kryptonim Zatoka, to była okręgowa delegatura rządu londyńskiego na okręg Pomorze. No więc w czasie okupacji to też było nieustające napięcie, działał, znał tu wielu ludzi zasłużonych, takiego między innymi partyzanta też zborów tucholskich, Bruskiego, który był no potem przez komunistów zamordowany we Wronkach, w tym czasie jak zresztą mój tata tam też siedział. Więc tata zaraz po właśnie w dniu zakończenia wojny został aresztowany, jak zresztą jego szef tej komórki i różni inni jego koledzy z tej organizacji zostali aresztowani przez UB, NKWD UB. No i przeszedł wszystkie te więzienia śledcze, katownie i w Bydgoszczy, i w Warszawie na Rakowieckiej. No i w końcu wylądował, że tak powiem, we Wronkach. Tam siedział na jako więzień polityczny i tylko dzięki swojej takiej odporności psychicznej jakoś przetrwał to. No potem były amnestie, więc w końcu wyszedł z tego więzienia i pomimo, że właśnie później też jego niektórzy, jacyś znajomi, zapisywali się do tego z Bowidu, no ojciec powiedział, że on z utrwalaczami władzy ludowej w jednej organizacji nie zamierza nigdy być. No więc to odrzucił absolutnie. No i to tak po prostu, muszę powiedzieć właśnie a propos takiej traumy wojennej. Ja się urodziłam kilka lat po wojnie. Moi rodzice znali się 10 lat. Więc już byli ludźmi nie tak młodymi, bo mieli w momencie wybuchu wojny po 30 lat. No a ponieważ przez te przejścia wojenne i więzienie ojca i tak dalej, dopiero się pobrali po wojnie kilka lat i w rezultacie, no ja też jestem osobą no zdrowotnie słabą. No do dzisiaj mam duże problemy i cierpię bardzo na różne schorzenia. Natomiast No, ta trauma wojny właściwie tkwi we mnie cały czas, chociaż urodziłam się te kilka lat po wojnie, ale to było, my się wychowywaliśmy w cieniu tej wojny. To były wspomnienia, chociaż ojciec jako małym dzieciom nam jeszcze nie mówił, ale już jak byliśmy, byłam trochę starsza, to już słyszałam, ja już mając lat 10, to ja wiedziałam i o Katyniu, i o tym wszystkich takich, prawda, zbrodniach i o tym, o czym nie wolno było mówić. Także ta wojna była, no ja byłam zawsze bardzo wrażliwa, więc to wszystko ocisnęło wielki taki na mojej psychice ślad. No ja do dzisiaj się bardzo przyjmuję polską, no historia mnie pasjonuje. Staram się opowiadać ludziom, ale młodzi chyba tak bardzo, no może niektórzy tak, ale generalnie nie ma takiego wielkiego zainteresowania, prawda, tą wiedzą taką pogłębioną. No i nie wiem, no w tej chwili chyba to jest tak mniej więcej to, co chciałam powiedzieć, bo już teraz nie pamiętam wszystkiego, ale...
Dziękujemy Pani Wiesławo, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Bóg zapłać.
Dziękuję i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy ksiądz Adam Kłonowski.
Ja mam taką refleksję, że wypowiedzi naszych słuchaczy z powodzeniem mogłyby być przekazywane w szkołach, bo myślałem właśnie w trakcie tej wypowiedzi o jednym ze spotkań w liceum, w którym prowadziłem badania do mojej rozprawy doktorskiej. W momencie, kiedy rozpoczynała się wojna w Ukrainie i zapytałem maturzystów, czy broniliby Polski. I jeden z uczniów zapytał, proszę księdza, a jest czego bronić? I dla mnie to był wstrząs, dlatego ja jestem bardzo wdzięczny za tą pani troskę, niezwykłą troskę właśnie o Polskę. I dla mnie to jest właśnie cała ta, te słowa, wszystkie te słowa, które pani wypowiedziała, idealnie sprawdziłyby się w odniesieniu do tego ucznia, o którym teraz wspominam. Bo rzeczywiście jest to coś, co w młodych jest trudno gdzieś ukierunkować, czy oni sami mają problem z odkryciem tego. Pani powiedziała, że pani się wychowała w cieniu wojny, doświadczając jej konsekwencji, to jest zupełnie inne położenie niż aktualne położenie młodzieży, aktualna sytuacja. Natomiast to, w jaki sposób można młodych uwrażliwiać, jakby mając te narzędzia, które mamy, myślę, że możemy do nich dotrzeć. I to jest chociażby te dzisiejsze pani słowa są takim dowodem na to, że mnie, no tutaj muszę zdradzić, nie takiego starego człowieka, mam dopiero 5 lat kapłaństwa, bardzo budują i postaram się je przekazywać też dalej. Też kwestia tego, czy dzisiaj mamy więcej zwolenników lewicy czy prawicy. Myślę, że jest trochę, no nie chcę powiedzieć drugorzędna, ale chciałbym się skupić na czymś innym. Na tym też trochę, o czym ksiądz profesor wcześniej powiedział. Na tym, że w młodych ludziach funkcjonują ideały. I taki fundament, który jest niezmienny tak naprawdę, jest, co zresztą pokazują badania, jest jakby oznacza, że jest na czym budować. I to jest, myślę, że taka rzecz optymistyczna, że nawet jeżeli gdzieś ludzie są zagubieni, nie potrafią znaleźć swojej drogi, czy tak jak pani powiedziała bardzo słusznie, że płyną z prądem, no tak jest łatwiej. Ale gdzieś dochodząc do tego, że człowiek tak naprawdę gdzieś z natury swojej ma w sobie jakieś takie pragnienie dobra, pragnienie sprawiedliwości, że na tym gruncie można naprawdę wiele rzeczy wypracować. I to jest i ta praca u podstaw, i praca u fundamentów. I ona, myślę, jest takim punktem wyjścia do tego, żeby gdzieś ludzi od tej z takiej mentalnej strony przemieniać. Chyba nie należy się bać słowa nawet nawracać w wielu tych przestrzeniach po to, żeby wychowywać Polaków, którzy naprawdę będą polskość cenić i to, że Polska jest w tej chwili wolna i będą potrafili też być wdzięczni za ten dar, jakim jest nasz wspólny dom.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Dobry wieczór, kłania się Stanisław z centralnej Polski. Chciałem taką tezę postawić. Skąd się bierze, że mamy w społeczeństwie taką dużą ilość ludzi, którzy nie są patriotami, wprost można powiedzieć wrogami ojczyzny. Już kiedyś słuchałem czy czytałem, że 123 lata niewoli, wojna jedna, druga, potem sam PRL i w tym czasie wywóz, obozy koncentracyjne, wywóz na Sybir. No ile nas w czasie wojny wyniszczono inteligencji, ludzi najbardziej wartościowych, największych patriotów. No wpływa na to, że pozostali posłuszni i pokorni lub jak 123 lata niewoli i gwałcono te kobiety nasze polskie, to być może narodziło się takich różnych ludzi, którym jest bliżej do Niemiec czy do Rosji. Taką scenę. A poza tym, no dużo też mieliśmy w Polsce właśnie szpiegów, penetracji w kapitału naszego i tak dalej. W związku z tym bardzo trudno w tej chwili naszej koalicji rządzącej jest się trudno poruszać, ponieważ jest dużo ludzi, można powiedzieć, zniemczonych czy zrusyfikowanych. Taką tezę bym stawiał, co księża na ten temat powiedzą. I druga jeszcze rzecz, że no ja jestem oficerem rezerwy. Ojciec Benedykt może wie, o kim mowa, ale obserwowałem właśnie po 1989 roku, co się działo w wojsku. Odchodzili oficerowie polityczni, którzy przestraszeni byli. Mówili, co to będzie, Stasiu, z religią, że dzieci będę musiał posyłać i tak dalej. No ja doświadczyłem również, można być takiego upokorzenia w czasie swojej służby, dwa razy za ślub kościelny i raz za pobyt dziecka. W 87, gdy był Ojciec Święty w Łodzi, oczywiście wzięto mnie do raportu, można powiedzieć, za to, że córka udekorowała ołtarz papieża, to 12 panów prało mnie, jak śmiałem służbowe mieszkanie w ten sposób udekorować. I minęły te czasy, ale ludzie pozostali i mentalność ich się nie zmieniła. I myślę, że oni bardzo szybko się przefarbowali w okresie takim, kiedy bali się, że będą ich rozliczać podobnie jak ich, ale gdzie to wszystko minęło i doszedł na przykład pan już Kwaśniewski, to wszystko odmieniło i teraz głowę do góry podnoszą. Ale sedno sprawy, mi się wydaje, jest takie, że nie mają pełnej krwi pochodzenia polskiego. I proszę coś na ten temat powiedzieć. Co sądzicie, księża, na ten temat? Dziękuję.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Panie Stanisławie, dziękuję za telefon, dziękuję za tę odwagę rozmawiania o sobie. No ja służyłem w wojsku w latach 77-79 i ja widziałem różnych oficerów, dlatego mówiłem też o Niemcach i o Polakach. I tutaj chodzi o to, żebyśmy nigdy nie stawiali równości między agresorem a ofiarą. No, to jest absolutnie niedopuszczalne. Ktoś tak ładnie powiedział, że robienie złych rzeczy dobrze jest największym grzechem, czyli jeśli ktoś ukrywa prawdę, to nie jest ukrycie, to jest po prostu kłamstwo, to jest oszustwo, to jest uciekanie od prawdy. I Pan pokazuje, że w nas są takie potrzeby naturalne do tego, żeby stawać w obronie takich wartości, na których może się budować moje życie i życie moich najbliższych. Pan stanął jako żołnierz, oficer w tamtym trudnym czasie po stronie swojej rodziny i taka postawa wydaje się być no też wielkim bohaterstwem na tamten czas. I druga rzecz, też bardzo ważna, co tu z pana wypowiedzi wynika, to jest to, że to, co się dzieje wokół nas, to jest tylko część prawdy, którą widzimy. Ale jest też, my, kiedy mówimy o Kościele i demokracji, jest też działanie wyraźne sił i mocy zła. To nie da się tego wyeliminować z żadnego społeczeństwa. No nie da się po prostu ludzi wszystkich zrównać, wszystkich jednakowo potraktować. Zły też potrafi wielu opętać i wielu odebrać wolność i są takimi powolnymi narzędziami w jego planach. To jest dla nas przykre, ale właśnie przez to, że mówimy w tym złożeniu Kościoła z demokracją o tym, że Kościół nie jest taki bezbronny w społeczeństwie, że ci ludzie, którzy stoją po stronie wartości, które Kościół głosi, też nie są bezbronni. Pan też pokazuje, no za to może się płaci jakąś cenę, ale warto. I kiedy mówimy o tych reparacjach, to właśnie chcemy powiedzieć, że my sobie zdajemy sprawę z tej nienawiści do narodu polskiego, tych, którzy byli agresorami. I w żaden inny sposób ich nigdy nie ocenimy inaczej. To są agresorzy, bez względu na to, jak oni się tam zachowywali, byli lepszymi czy gorszymi Niemcami, jak to niektórzy mówią. To byli agresorzy. To byli ci, którzy niesprawiedliwie odebrali nam wolność, wkroczyli w nasze życie i w sposób taki niewidzialny wtedy, a dzisiaj widzialny, zmienili historię również nas tyle lat po zakończeniu wojny, bo jak widzimy, to w nas ta trauma trwa. Ale dziękuję panie Stanisławie za to świadectwo, dziękuję za tę postawę takiego obrońcy właśnie i wartości chrześcijańskich, ale też tych wartości rodzinnych, bo tak czuję, że u pana to się tak łączy i to jest, myślę, jakaś też droga dla nas. Jeśli potrafimy stanąć w obronie własnej rodziny, tego, jak ją postrzegamy, to na pewno będziemy również umieli stanąć w obronie rodziny, jaką jest naród, do którego należymy.
Reparacje w Kościele i w demokracji. Dobrze, że te rozmowy prowadzimy dziś na progu 31. niedzieli zwykłej, gdy w Ewangelii usłyszymy Ewangelię o reparacjach. Bo przecież Zacheusz nic innego nie czyni, jak właśnie oddaje poczwórnie tym, których skrzywdził, i Jezus to uznaje za rzecz jak najbardziej zasadną i pochwala. Prosimy o podsumowanie.
Podziwiam spostrzegawczość ojca, ale dziękuję, bo to już od razu jest wprowadzenie do czytań mszalnych. Jeśli ktoś by nawet przeoczył Ewangelię, to już wie, o czym będzie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę rozmowę z naszymi słuchaczami, wcześniej telewidzami też. Dziękuję przede wszystkim Adamowi w tej takiej trudnej dla niego roli. Wchodzi w trudny temat i tak jak tu ojciec zauważył, akurat odpowiadał na świadectwa osób, które no z takimi
słuchacze
też...
Słuchacze już wyczuli, że jeden do jeden. Tak.
Ale z takimi pięknymi emocjami rzeczywiście trafiają do młodego człowieka, bo tu siedzi obok mnie, po mojej prawicy, młody człowiek, który rozumie lepiej młodych niż ja, potrafi też tych młodych i swoim językiem też młodego człowieka zachęcić, zainteresować. I taką mam wielką nadzieję, że po kilku audycjach będzie tu sam pragnął tego dialogu, bo to jest przepiękna szkoła i chrześcijaństwa, i polskości, i takiej dumy, że należymy do świata, w którym najważniejsze są te wielkie wartości na czele z wartością, jaką jest wolność. Dziękuję za tę rozmowę o reparacjach. Myślę, że będziemy też do tego tematu wracać.
Ja również bardzo dziękuję za to ciepłe powitanie i ciepłe słowo ze strony księdza profesora. Dla mnie to rzeczywiście jest spory stres, ale z drugiej strony szczególnie właśnie tutaj ta druga część była dla mnie naprawdę bardzo twórcza i rzeczywiście bardzo budująca. Także bardzo dziękuję za te właśnie świadectwa i widocznie tak miało być, ten podział taki, który się wytworzył, bo pewnie to właśnie miałem usłyszeć dzisiaj po to, aby gdzieś samemu wiele spraw przemyśleć, dlatego za każdy telefon, każdą rozmowę i za ten dzisiejszy temat jestem bardzo wdzięczny. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ksiądz Adam Konowski, doktorant UKSW w Warszawie i duszpasterz świętego Jakuba Apostoła w Warszawie Tarchominie. W tej parafii można spotkać na co dzień księdza Adama Konowskiego.